Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. W rozmowach niedokończonych dzisiejszy temat: małżeństwo jest piękne. Dzisiejszym gościem naszych rozmów niedokończonych jest pan profesor Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, święcki konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Jak również pan Mieczysław Guzewicz pełni funkcję doradcy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo serdecznie pana witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie profesorze, małżeństwo jest piękne. Czy zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że małżeństwo, sakrament małżeństwa jest darem, planem Pana Boga pozostawionym kobiecie i mężczyźnie, aby razem stworzyli najpiękniejszą więź między sobą, jaka dla kobiety i mężczyzny jest tutaj na ziemi dostępna?
No, z tym, co ojciec teraz powiedział, zgodzę się całkowicie i w najmniejszym stopniu nie zamierzam tego kwestionować. Natomiast warto by ewentualnie to uzasadnić, ale też pogłębić, rozszerzyć. Najpierw chciałem bardzo podziękować za zaproszenie mnie do dzisiejszej audycji i podziękować właśnie za to, że ten piękny wtorkowy wieczór możemy się pochylić nad tym tematem. Niezwykle ważny temat, dla mnie też bliski, ponieważ oprócz tych funkcji, o jakich ojciec tutaj powiedział, ja nade wszystko żyję w małżeństwie. Jestem ojcem, jesteśmy rodzicami wraz z moją żoną Jolą trójki dzieci, jesteśmy też dziadkami. Wykorzystam okazję, bo nierzadko chyba mam taką możliwość, aby będąc na audycji, pokryło się to z pewną taką naszą rodzinną uroczystością. Mianowicie dzisiaj obchodzi imieniny nasza najmłodsza córka.
Jak ma
Cecylia.
Cecylia.
No więc dzisiaj jest właśnie wspomnienie obowiązkowe świętej Cecylii.
Tak, zgadza się.
I chciałbym z tego miejsca pozdrowić serdecznie Cecylkę.
A czy mała najmłodsza Cecylia lubi śpiewać?
No, Cecylia ma już 22 lata.
22
więc
lata to już.
Ale jest związana, tak, jest związana ze śpiewem kościelnym od bardzo dawna. Rzeczywiście najpierw była w scholi takiej dziecięcej, teraz jest, mimo że jest studentką, to jeszcze utrzymuje kontakt ze scholą młodzieżową przy naszej parafii. Więc ten związek z patronką naszego śpiewu kościelnego w kościele u Cecylii jest zawsze był widoczny i jest widoczny, bez wątpienia. Także serdecznie pozdrawiam Cecylię. Ale to jest też kontekst, właśnie to moje piękne życie małżeńskie i życie rodzinne, do pochylenia się nad tym tematem. I z tego powodu jest mi ten temat też bardzo bliski. Nie ukrywam, że zawsze mnie urzekało piękno, a Pismo Święte i to, w jaki sposób wyrażona jest tam obecność Pana Boga w dziele stworzenia, no, tylko to potwierdza. Sam akt stworzenia, ten, o którym czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, proszę popatrzeć, że składa się w egzegezie, w komentarzach, zwraca się na to uwagę, z obecności takiego refrenu, który tam płynie po każdym z tych dni, etapów stwarzania: i widział Bóg, że było dobre, i widział Bóg, że było dobre. Oczywiście w szóstym dniu, kiedy w dziele stworzenia się pojawia człowiek, ten refren jest rozbudowany, co absolutnie nie jest przypadkiem. I pojawia się stwierdzenie: i widział Bóg, że było bardzo dobre. Ale owo słowo dobre, i widział Bóg, że było dobre, jest niemal tożsame ze słowem piękne. Bóg stwarza cały wszechświat, świat przyrody. I wielu z nas, no, kontaktując się ze światem przyrody, też to potwierdza. Jakie to jest piękne. Zarówno jeśli chodzi o jakiś malutki element, kwiatuszek, jakiś owad, jaki widok gdzieś z wierzchołka gór, czy widok z pomostu jeziora na piękną taflę jeziora i drzewa wokół, czy jakiś strumień, jakie to jest piękne. Cała przyroda, ten akt stworzenia właśnie też to potwierdza, jest odzwierciedleniem piękna Boga. Mówimy o tym, że Bóg jest miłością. Mówimy o tym, że Bóg jest dobrem, że Bóg jest prawdą, że Bóg jest przebaczeniem, że Bóg jest miłosierdziem, ale również to jest tożsame. Bóg jest pięknem i cały świat stworzony odzwierciedla to piękno Pana Boga. Naszym zadaniem jest tylko to odkryć, dostrzec. Natomiast jednak jest to bardzo intrygujące, że właśnie na tym ostatnim etapie dzieła stworzenia i w opisie też to tak jest przecież ujęte, dostrzegamy właśnie ten wyróżnik i widział Bóg, że było bardzo dobre. Czyli można zaryzykować powiedzieć, że w odniesieniu do człowieka pojawia się potwierdzenie, że mało powiedziane dobre, piękne, bardzo piękne, ale z takim jeszcze niezwykle ważnym doprecyzowaniem. I myślę, że nie jest to zaskakujące, a lubię to mocno podkreślać, że kiedy czytamy ten 27 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, jako część właśnie tego przed chwilą przywołanego opisu stworzenia świata i człowieka, to on brzmi tak. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę. To nie można nie zauważyć, nie dostrzec i nie wyakcentowywać, że owo wyrażenie stworzył mężczyznę i niewiastę zawiera sobie taką treść, że stworzył małżeństwo. Że człowiek od początku zaistniał jako małżeństwo. Człowiek od początku zaistniał do życia w małżeństwie. I że to właśnie ta komunia, tak jak ojciec ładnie to wyakcentował i wyeksponował, ta komunia kobiety i mężczyzny w małżeństwie w najwyższym stopniu odzwierciedla właśnie to piękno Pana Boga, więc harmonię, a więc tą jasność, a więc tą doskonałość w akcie stworzenia, ale jednocześnie jakby w tych możliwościach, które małżonkowie otrzymali. My, małżonkowie, mamy szansę w najwyższym stopniu owo Boże piękno odzwierciedlić, ale przede wszystkim dokonuje się to przez jak najbliższy kontakt z Panem. Oczywiście, w tym momencie być może ojciec o tym pomyślał, co z osobami konsekrowanymi, co z kapłanami, jaka jest ich możliwość, no dokładnie taka sama. Życie konsekrowane, kapłaństwo, to jest rezygnacja z małżeństwa, ale, no i życie radami ewangelicznymi, po to, aby ową doskonałość osiągnąć, ale zarówno wy, osoby konsekrowane, kapłani, jak i my, małżonkowie, jesteśmy w stanie ową doskonałość zgodnie z nakazem Jezusowym, bądźcie i wy doskonali, jak doskonali jest wasz Ojciec Niebieski wyrażonym przez Jezusa w kazaniu na górze. Mamy możliwość ową doskonałość osiągnąć przede wszystkim przez intensywny kontakt z Panem Bogiem. Owo piękno, owo doskonałość, ową harmonię, ową jasność. Bardzo lubię taki moment, jeśli mamy przyjemność przeżywać rekolekcje weekendowe albo kilkudniowe. W ostatnim okresie jest to w zasadzie zawsze taki stały składnik rekolekcji, a mianowicie wieczorna, na przykład w piątek wieczorem czy w sobotę wieczorem, albo czasami nawet całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu dla małżonków, polegająca na tym, że małżonkowie tylko we dwoje mają możliwość przyklęknięcia przed ołtarzem w jak najwięcej bliskości. Jak największej bliskości, a czasami nawet adorując Najświętszy Sakrament, kontaktując się w takiej bliskości z Jezusem, trzymają dłonie albo na podstawie, albo nawet na elementach jakby obudowy Najświętszego Sakramentu w monstrancji. I wówczas rano, po takiej adoracji, czy po poprzedniej wieczornym adorowaniu Jezusa przez małżeństwo właśnie w takiej formie, kiedy się spotykamy, ale ja naprawdę mówię to zawsze z pełnym przekonaniem do małżonków, kiedy rozpoczynamy nasze konferencje, nasze spotkania, mówię w ten sposób. Jacy wy jesteście piękni. I mówię, oczywiście, to piękno zewnętrzne u kobiet przejawiające się i w stroju, i w makijażu, i w fryzurze, jak najbardziej, u mężczyzn również. Ale mówię, przede wszystkim jesteście piękni właśnie tym Bożym pięknem, które jakby tak wyeksplodowało, tak zaistniało właśnie dzięki tej adoracji, poprzez tą adorację. Tak się, że tak powiem, naładowaliście tym pięknem przez taką bliskość z Jezusem Eucharystycznym, że to piękno, no, wręcz emanuje z waszych twarzy. I no, nie jest to na wyrost. Jest to być może ta chwila, potem wchodzimy w codzienne obowiązki i gdzieś nam się to rozpływa. Ale rzeczywiście tak jest, że im bliżej jesteśmy Jezusa, a szczególnie poprzez adorację, a szczególnie w tej adoracji poprzez taką bliskość, tym bardziej się tym pięknem napełniamy.
Tak, źródłem miłości małżeńskiej jest miłość Boga w Trójcy Jednego. Jedność wspólnoty małżeńskiej jest, powinna być również odbiciem tej jedności Trójcy Przynajświętszej. I stąd niezmiernie ważnym jest to, aby małżonkowie przebywali nie tylko w bliskości z sobą, ale w bliskości z Bogiem. Spójrzmy chociażby na sam sakrament małżeństwa. Kiedy małżonkowie przychodzą do kościoła, aby ślubować przed Bogiem, przed zebranymi ludźmi. Czasowo, ile czasu są zwróceni do siebie, twarzą do siebie? Tylko przez ten moment, kiedy ślubują sobie. A tak nieustannie są wpatrzeni w Boga, w ołtarz. To też jest, myślę, że bardzo wymowne i bardzo też piękne w liturgii małżeńskiej, w tej symbolice, że spójrzcie przede wszystkim, patrzcie w waszym wspólnym życiu na Boga, a później na siebie nawzajem.
Oczywiście i wcale to nie musi być jakieś czasowo długie patrzenie na Boga, dlatego że małżonkowie mają w sobie ten pierwiastek pełni doskonałości, świętości w ich komunii, jako odzwierciedlenie tego, co jest w jedności, w komunii osób boskich w Trójcy Przynajświętszej. Pan Bóg całkowicie w pełni nas wyposażył w te możliwości. Mamy realizować nasze obowiązki stanu. Natomiast od czasu do czasu, i to z takim uspokojeniem, mamy jednak aranżować sobie te momenty z takim uspokojeniem, że to naprawdę nie musi być czasowo intensywne. Niemniej zabroknąć tego nie może. Żeby we dwoje przyjść do świątyni, takie największe możliwości daje co niedzielna Eucharystia. Przy czym z tym akcentem we dwoje, a więc siedząc obok siebie, uczestniczyć w tej uczcie, w tej doskonałej uczcie, tej doskonałej ofierze raz w tygodniu, a potem w każdy wieczór, no najczęściej wieczór, jeśli małżonkowie z powodu jakby już wyjścia dzieci z domu i zakończenia etapu pracy zawodowej mają możliwość robić to przed południem, rano, to proszę bardzo, ale najczęściej wieczorem, w każdy wieczór razem klęcząc obok siebie, realizować swoją modlitwę małżeńską i w ten sposób właśnie realizować to, o czym ojciec mówi, ukierunkowywać się na źródło, trwać w łączności ze źródłem i jakby rozwijać w sobie to piękno Boże i siłę tej Bożej jedności.
Aby Pan Bóg był na pierwszym miejscu w małżeństwie, a też modlitwa jest najpiękniejszym lekarstwem. Bardzo niejednokrotnie drogim lekarstwem w małżeństwie, zwłaszcza dla mężczyzn, aby wspólnie z małżonką czy z rodziną uklęknąć i pomodlić się. Niejednokrotnie to sporo kosztuje, ale jest to chyba najpiękniejsze lekarstwo i najbardziej skuteczne na wszelkiego rodzaju nieporozumienia. Lekarstwo, które niesamowicie łączy małżonków z sobą.
Ciekawy aspekt ojciec porusza. On jakby w wartości modlitwy małżeńskiej też się pojawia. On prowokuje do tego, żeby pokonać jakieś pewne nawet odsunięcia od siebie i niezadowolenia. Jest to jakiś element uleczenia, niemniej przede wszystkim to uleczenie następuje poprzez otwieranie się na działanie Bożej łaski. Ale jest jeszcze jakby bardzo coś ważnego w modlitwie małżeńskiej i cieszę się, bo jakoś nie planowaliśmy, aby w tym kierunku nasze rozważania tak szczegółowo miały iść, ale cieszę się, że to wypłynęło i ojciec to wyakcentował, dlatego że w ostatnim okresie spotykając się z małżonkami na różne sposoby staram się bardzo mocno akcentować wartość modlitwy małżeńskiej. W tym roku akurat kalendarzowym, który jeszcze trwa również na naszym rynku wydawniczym, ukazała się moja książka w całości tej tematyce poświęcona. Klękamy z Sarą i Tobiaszem, piękno modlitwy małżeńskiej. I miałem takie wielkie pragnienie, żeby się nad tym pochylić. I nie dlatego, że wraz z żoną jesteśmy 33 lata już we wspólnocie domowego kościoła. 35 lat jesteśmy małżeństwem, ale we wspólnocie domowego kościoła jesteśmy 33 lata. I modlitwa małżeńska jest jednym ze zobowiązań wcale nie jest to ta główna motywacja tego mojego pragnienia mocnego wyeksponowania wartości modlitwy małżeńskiej, tylko zrozumienie jej istoty, jej ważności, jej potrzeby, szczególnie w oparciu o Księgę Tobiasza, bez wątpienia, w oparciu o ósmy rozdział Księgi Tobiasza. I jak to pięknie się łączy, jak to konkretnie się łączy z naszym tematem, bo małżeństwo nie jest w stanie rozwinąć w sobie tego piękna, o którym mówimy od początku, a więc doskonałości świętości, harmonii, owej jasności, bez kontaktu z Jezusem Eucharystycznym, to o czym powiedzieliśmy, którego przedłużeniem już w codzienności jest właśnie owa modlitwa małżeńska. To, żebyśmy we dwoje co wieczór przyklęknęli. I z tej modlitwy małżeńskiej wypływa ogrom wielkiej wartości. Właśnie to, że małżonkowie pokornie uznają swoją zależność od Pana Boga. W pewnym sensie też proszą o to, żeby Pan Bóg był konkretnie obecny w ich małżeństwie, w każdym szczególe, w każdym aspekcie tego małżeństwa. No i jeśli mówimy, że sakrament małżeństwa to jest przede wszystkim ta potężna dawka Bożej łaski danej parze, bo każdy inny sakrament pojedynczo, ale Bożej łaski danej parze, to właśnie coniedzielna Eucharystia i ta codzienna, wspólna modlitwa małżeńska daje największe możliwości czerpania z tej Bożej łaski. Inaczej nie są w stanie małżonkowie napełniać się i wykorzystywać ten ogromny potencjał.
Wspomniał Pan o Bożej łasce, która wypływa z sakramentu małżeństwa. Gdybyśmy mogli tak konkretnie spojrzeć, Pan ponad 30-letni staż.
35
lat. Bardzo serdecznie gratulujemy Panu i małżonce tego pięknego czasu. I konkretnie, jakie łaski wypływają z sakramentu małżeństwa dla młodych ludzi, którzy teraz, być może słuchając nas, świta im taka myśl. Jesteśmy z sobą już jakiś czas i czy wejść na drogę małżeństwa, czy jednak żyć w tym związku wolnym nadal?
Chciałbym, aby wybrzmiała w tej chwili duża część tej dobrej nowiny o pięknie małżeństwa, o jego świętości, o jego nierozerwalności, o jego wyjątkowości. W tym fragmencie, który przywołałem, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, zawiera się jeszcze i taka informacja, że konkretne małżeństwo, każde konkretne małżeństwo, w chwili, kiedy przychodzą do ołtarza, kiedy trzymając dłonie, wypowiadają sobie słowa przysięgi małżeńskiej, co potwierdza Kościół, to ten moment jest każdorazowo aktem stworzenia tego konkretnego małżeństwa. Przychodzi dwoje pojedynczych młodych ludzi, w cudzysłowie, taki materiał, z którego Pan Bóg, kiedy oni stoją przy ołtarzu, stwarza zupełnie nową jakość. Powstaje nowa jakość. Pan Bóg ich stwarza. Ale za tym aktem stworzenia tego konkretnego małżeństwa stoi też pełnia jakby Bożej opieki nad tym małżeństwem. Bo to Pan Bóg jest przyczyną sprawczą, a Pan Bóg, powiedzieliśmy o Jego przymiotach, ale jednym z przymiotów Pana Boga jest również i to, że jest dobrym ojcem. Tylko, że w tym wyrażeniu dobry ojciec zawiera się taka treść, której my nie jesteśmy w stanie ludzkim językiem wyrazić. To jest pełnia, to jest ideał, ale choćby odrobinę w tym naszym ludzkim doświadczeniu, jeśli o kimś powiemy, że to jest dobry, odpowiedzialny ojciec, to jak to się przede wszystkim przejawia? W czym to się przede wszystkim przejawia? No w tym, że troszczy się, że owszem, zależy mu na dobru, ale w konkretny sposób się troszczy. A tu mamy ideał. Mamy konkretne małżeństwo, które Pan Bóg stworzył, w tym wersecie jest to dwa razy. A więc Pan Bóg stwarzając z pełnym zaangażowaniem, ale z takim maksymalnym zaangażowaniem, o to małżeństwo się troszczy. I to już jest jakiś element tej Bożej łaski. Ale dalej jest napisane w 28 wersecie tak. Po czym Bóg im, a owi im, to już jest ta konkretna para małżeńska, błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Oczywiście jest tutaj coś bardzo ważnego, ów nakaz otwartości na potomstwo. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Ale najpierw jest to, potem Bóg, po czym Bóg im błogosławił. I teraz, no też prawie wszyscy, niezależnie od tego, w jakim stanie żyjemy, mamy jakieś rozumienie, czym jest Boże błogosławieństwo. I powinniśmy to wiedzieć, i też to lubię na naukach dla małżonków wyakcentowywać, że Boże błogosławieństwo to jest bardzo konkretne wsparcie Pana Boga na każdej płaszczyźnie naszego życia. Więc ta łaska małżeństwa, łaska sakramentu małżeństwa, to jest coś bardzo konkretnego. Pan Bóg chce z pełnym zaangażowaniem błogosławić, czyli wspierać wszystkie nasze działania, które oczywiście mamy realizować w łączności z Nim, w oparciu o naukę Pisma Świętego, w oparciu o naukę Kościoła, starając się żyć w stanie łaski uświęcającej, po upadkach od razu korzystać z sakramentu pojednania. I wówczas cały czas właśnie to bardzo konkretne wsparcie Pana Boga do nas dopływa. Jeśli jakieś małżeństwa, jacyś małżonkowie żyjący w związku sakramentalnym, w małżeństwie sakramentalnym, będą próbowali jakoś delikatnie powątpiewać, gdzie jest ta obecność, gdzie jest ta łaska, gdzie jest to konkretne wsparcie, to wtedy proste pytanie się nasuwa. No dobrze, ale jak wygląda wasza współpraca z Panem Bogiem? Jak wy się na to Bożą łaskę i na to Boże błogosławieństwo otwieracie? Bo jeśli będziemy się maksymalnie z naszym zaangażowaniem, ale w przestrzeni tych możliwości, które mamy, bo to nie jest naprawdę nic wielkiego, zarezerwowanego dla jakiejś tam elitarnej grupy małżonków. Jeśli będziemy się w taki sposób podstawowy na to otwierali, to każde małżeństwo ma szansę otrzymania od Pana Boga ogromu tego Bożego wsparcia. Lubię jeszcze dopowiadać takie słowa i też myślę, że one nie będą zaskoczeniem. Jeśli ja powiedziałem na początku, że tym elementem stworzenia Pana Boga, który tak najkonkretniej zaistniał w dziele stworzenia na obraz i podobieństwo Pana Boga, jest małżeństwo, czyli i święty Jan Paweł II bardzo często wypowiadał te słowa, że małżeństwo jest najdoskonalszą ikoną Trójcy Przenajświętszej. Największa prawda naszej wiary, Trójca, a małżeństwo jest tą najdoskonalszą ikoną, właśnie poprzez tą komunię, komunię w miłości. Podobno to zresztą zawarł w ostatniej adhortacji o rodzinie papież Franciszek, używając podobnego wyrażenia, że małżeństwo jest tym objawieniem Boga Trójjedynego. To proszę popatrzeć, takim współczesnym językiem mówiąc, Pan Bóg doskonale wie, że najlepszą reklamą Pana Boga jest małżeństwo. Więc jeśli małżonkowie będą starali się żyć łaską stanu, otwierać się na Boże błogosławieństwo, to będą jakoś najskuteczniej pokazywali światu, czym jest Pan Bóg, kim jest Pan Bóg, czym jest wiara w Pana Boga. Skoro tak jest, to naprawdę Panu Bogu bardzo zależy, żeby ta w cudzysłowie reklama Jego osoby była jak najpiękniejsza, jak najdoskonalsza. Czyli z Jego strony jest również cały czas pełne zaangażowanie w jakość małżeństwa.
To, co Pan podkreślił, Panie Profesorze, małżeństwo, używając tych słów, jako reklama Pana Boga. I szatan doskonale o tym wie, zdaje sobie z tego sprawę i też uderza bardzo mocno w rzeczywistość małżeństwa, w rzeczywistość rodziny. Spójrzmy chociaż teraz na ludzi młodych, na nasze środowiska, sąsiedztwa. Jak wielu ludzi boi się, odwleka ten krok, aby wejść na drogę małżeństwa. Bardzo różnie interpretując, mówiąc, że to jest pewnego rodzaju pozbawienie wolności, że blękają się, aby wziąć odpowiedzialność za drugiego człowieka. Wolą pozostać w związku wolnym. Mm-hmm. Widzimy, jak również bardzo konkretnie szatan tutaj od tej strony kusi, działa i odciąga. Odciąga od tego, żeby wejść na drogę życia małżeńskiego i korzystać z tego błogosławieństwa Bożego.
No, bardzo dobrze, że ojciec mówi o tej przyczynie sprawczej, bo też nie możemy być naiwni, kto za tym stoi. I to ani ojciec nie wymyślił, ani ja, jeśli będziemy chcieli za chwilę delikatnie to tylko potwierdzić, bo to jest bardzo wyraźnie i zupełnie nieprzypadkowo zapisane w Bożym objawieniu, w Słowie Bożym, w trzecim rozdziale. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. To jest opis stworzenia świata i człowieka, przy czym stworzenia człowieka tylko w tym krótkim, bardzo syntetycznym, 27 wersecie. Drugi rozdział Księgi Rodzaju. To jest również opis stworzenia świata i człowieka, ale tam jeśli chodzi o stworzenie małżeństwa, ten opis jest bardziej rozbudowany, zawierający dużo więcej szczegółów. One oba się przepięknie uzupełniają. Ale trzeci rozdział Księgi Rodzaju to jest opis upadku pierwszych ludzi. Tylko, że przypomnijmy, że owi pierwsi ludzie, których kusi szatan, to jest małżeństwo. To jest pierwsze konkretne małżeństwo. I owszem, mówimy tak, że szatan wszedł i w wyniku jakby tej jego propozycji nastąpił grzech pierworodny polegający na nieposłuszeństwie wobec Pana Boga. Bo Pan Bóg daje konkretną propozycję. Drzewo życia. Możecie spożywać z tego drzewa owoce i drzewo poznania dobra i zła. Nie spożywajcie. Szatan kusi, nic wam się nie stanie. Będziecie jak bogowie, poznacie. Ludzie się decydują. Grzech pierworodny. Odwrócenie się od Pana Boga. Ale pierwszą konsekwencją grzechu pierworodnego jest rozbicie jedności małżeństwa. Oni już są skonfliktowani w tym momencie. Już jakby szatan dokonał zniszczenia wartości tego małżeństwa jako tego przepięknego, doskonałego odzwierciedlenia istoty Pana Boga. I ten mechanizm trwa do dnia dzisiejszego. Czyli szatan jest niezwykle intensywnie ukierunkowany na niszczenie małżeństwa. Szatan nienawidzi malutkich dzieci, szczególnie tych najbardziej bezbronnych, bo każde nowo narodzone dzieciątko jest dla niego przypomnieniem tego dzieciątka z Betlejem, które stało się dla niego początkiem jego końca. Szatan nienawidzi kobiety. Musi to wybrzmieć, bo dostrzegam ze smutkiem właśnie taki element, że kobiety próbują się jakoś odwracać od piękna, które w sobie noszą na różne sposoby, od piękna Pana Boga i może nie do końca zauważając, jak bardzo mocno jest to inspirowane ową nienawiścią szatana. Dlaczego szatan nienawidzi kobiety? Bo każda kobieta jest potencjalną matką tegoż dzieciątka, a to mu przypomina właśnie tamto wydarzenie, tamto macierzyństwo. Ale każda kobieta też dla niego jest przypomnieniem tej najdoskonalszej, najpiękniejszej kobiety, jaką jest Maryja. I szatan nienawidzi małżeństwa. To są te trzy rzeczywistości, wobec których on swój perfidny atak kieruje z największą intensywnością. I rzeczywiście odzwierciedla się to dzisiaj również i w taki sposób, że pojawiła się propozycja, aby żyć we dwoje, ale wcale nie nazywając tego małżeństwem, bo to rzeczywiście nie jest małżeństwo, nie konstytuując tego, nie ukonkretniając w jakiejś takiej formie, jak to dzisiaj się nazywa, wolnego związku, za którym idzie potem to stwierdzenie partner, partnerka, nie zauważając, że jest to najwyższy poziom profanacji owego piękna małżeństwa. Tak cudownego związku, tak cudownej komunii, tak cudownej relacji dwojga i tak cudownego, może to jest bardzo ważne, sposobu na życie, bo nie ma lepszego sposobu przeżycia życia na ziemi jak małżeństwo. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, życie konsekrowane i kapłaństwo jest rezygnacją z małżeństwa. Ale najpiękniejszym sposobem przeżycia życia na ziemi jest małżeństwo. Co jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, że również wiele dziedzin nauki nam to potwierdza. No, chociażby cytuję z jednego ze źródeł takie stwierdzenie. Ludzie żyjący w małżeństwie są zdrowsi. Ludzie żyjący w małżeństwie są szczęśliwsi. Ludzie żyjący w małżeństwie znacznie szybciej wychodzą z różnych zachorowań. Dalej, pan profesor Gary Becker, noblista z dziedziny ekonomii, udowadnia, że ludzie żyjący w małżeństwie, które na dodatek jest otwarte na potomstwo, to jest główny warunek sukcesu ekonomicznego całego społeczeństwa. Czyli można by powiedzieć, że są bogaci, są bardziej zmotywowani do tego, żeby pracować. I wiele innych podobnych wypowiedzi o wartości małżeństwa. Bo to Pan Bóg nas zaprogramował właśnie na płaszczyznę, na formę życia, która po prostu dla ludzkości, dla każdego człowieka jest najlepsza. I teraz ta forma jakiegoś takiego życia nie w małżeństwie, czy inaczej mówiąc, małżeństwa na wspak, jest profanacją, jest wybieraniem opcji znacznie dla człowieka gorszej. Można by teraz pytać, no ale z jakiego powodu ona się... Z jeszcze takim doprecyzowaniem bardzo ważnym. Ja z całym szacunkiem patrzę, chcę spojrzeć na ludzi, którzy mówią, że dla nich z Panem Bogiem jest kompletnie nie po drodze, że są niewierzący. Takich ludzi w naszej przestrzeni, naszego narodu, naszej ojczyzny nie brakuje. I ja im wtedy powiem, proszę bardzo, naprawdę macie prawo. Taką opcję wybieracie, bylebyście tylko byli świadomi, co tracicie, z czego rezygnujecie. Natomiast to, o czym my mówimy, to bardzo smucące nas zjawisko wybierania takiej formy życia na wspak dotyczy wielokrotnie niemałej ilości młodych ludzi, którzy utożsamiają się z Kościołem, którzy mają katolickich rodziców, którzy po katolicku są wychowani, którzy być może nawet całkiem regularnie praktykują i nagle im przychodzi do głowy właśnie taka forma życia. Ojcze, bardzo smutną refleksję nierzadko słyszę z ust proboszczów, kochanych duszpasterzy, mówiących, że ich bardzo smuci nierzadka sytuacja, że ta forma życia dwojga młodych ludzi bez ślubu całkiem często realizowana jest za zgodą katolickich rodziców. Za zgodą katolickich rodziców, którzy też już jakoś tak weszli w ten klimat relatywizmu moralnego, że mówią, a cóż takiego? I teraz bardzo często są różne uzasadnienia, usprawiedliwienia. Żeby tylko tak ludzie grzeszyli, a to dzisiaj takie modne, a tak dzisiaj wielu robi, ale jeszcze jest inne uzasadnienie. A może to i lepiej? Bo jakby tak to małżeństwo zawarli, a potem się rozwiedli, to po co tak komplikować? A przecież tak dużo małżeństw się rozwodzi. Ojcze, katolicy rodzice wielokrotnie z pierwszych ławek naszych kościołów parafialnych, gdzie owych dwoje młodych ludzi w tym związku małżeńskim, wolnym związku, w tym związku profanacji małżeństwa, żyje pod ich dachem. I to jest najbardziej smutne, przy czym no można tutaj mówić o tym, że może jedną z przyczyn jest lansowana moda na taką formę życia. Od chociażby w tych wypowiedziach. Nie mąż, ona, tylko partner, partnerka. Nie? Ale być może nie lekceważymy tego. Jedną z przyczyn też jest jakiś lęk przed małżeństwem tych młodych ludzi. Pewnie dzisiaj się mówi o dużym poziomie niedojrzałości emocjonalnej, uczuciowej, psychicznej młodych ludzi. Ale jest gdzieś tam też być może w tle lęk. Ja to potwierdzę, ale w oparciu o doświadczenia, bo nie mam na to i nie wiem, czy są jakieś bardzo konkretne badania naukowe. Ale moje doświadczenie wielu lat pracy z młodzieżą jako katecheta, za co Bogu jestem bardzo wdzięczny, bo 22 lata pracowałem jako katecheta w liceum z młodzieżą licealną i nierzadko wypowiadane słowa, proszę Pana, bardzo się waham, bardzo się zastanawiam, czy zawrzeć małżeństwo, czy myśleć o małżeństwie, bo bardzo się tego boję, ponieważ widzę, jakim nieszczęściem jest małżeństwo, patrząc na małżeństwo moich rodziców. I no wiemy, że to tak działa, wiemy.
Tak, małżeństwo, rodzina jest tym pierwszym momentem przygotowywania młodego człowieka do małżeństwa.
Jest pierwszym momentem przygotowywania, a co za tym idzie? Jest też pierwszym momentem, pierwszą płaszczyzną, pierwszą wspólnotą, która może w cudzysłowie skutecznie zniechęcić do małżeństwa. Jeśli te dzieci przeżywają traumę wynikającą z bardzo negatywnego obrazu życia i tej jakości życia małżeństwa, więc no, jest to jednocześnie rzeczywiście jakieś...
I teraz patrząc na sytuację, w której żyjemy, gdzie faktycznie tych rodzin, małżeństw jest coraz więcej, które ulegają rozbiciu, to ten deson idąc tym tokiem myślenia, to nie jest zbyt dobra perspektywa na przyszłość. I czy jest jakaś możliwość, aby to odwrócić tę rzeczywistość?
Jest. Właśnie. No, najpierw jeszcze raz podkreślmy, że po pierwsze to Pan Bóg stworzył małżeństwo i Panu Bogu niezwykle mocno zależy na Jego pięknie, na Jego świętości, na Jego doskonałości. I tutaj są małżonkowie, którzy no, borykają się z różnymi trudnościami, ale błagam, proszę wszystkich małżonków, żebyśmy mieli świadomość, że za każdym z naszych małżeństw stoi Pan Bóg z pełnym zaangażowaniem tej swojej obecności i popycha nas, podnosi nas z tych wszystkich upadków i wspiera i mówi, no zasuwajcie do przodu, to, że upadliście, to, że są problemy, to nic, ja będę was wspierał. Oczywiście, no macie wolność, nie? Korzystajcie z tej wolności, ale tak, żebyście się jeszcze bardziej nie pogubili, ale miejcie tą świadomość, że ja będę was wspierał. Więc skoro za małżeństwem, za ideą w ogóle małżeństwa stoi Pan Bóg, to mocno chcę to podkreślić, jesteśmy skazani na sukces. Tylko rozpocznijmy tą intensywną współpracę z Panem Bogiem. Po drugie, owszem, jakaś część małżeństw się rozpada. Nie będę tutaj przytaczał tych liczb i statystyk, to nie jest potrzebne, ale ciągle u nas w Polsce zdecydowanie większa część małżeństw trwa w jedności, mimo trudności. Ale trudności są zawsze. I chciałbym powiedzieć, że znam bardzo dużo małżeństw, którym się z bardzo bliskiej odległości przyglądam. Z powodu różnych pięknych związków, od chociażby bycia w domowym kościele, od chociażby posługiwania na tej płaszczyźnie duszpasterstwa małżeństw sakramentalnych w ogromnej ilości parafii w Polsce i w polskich środowiskach emigracyjnych. I to zarówno małżeństw z małym stażem, jak i też małżeństw z dużym stażem. I chcę to z radością powiedzieć. Wokół nas takich pięknych małżeństw, które mogą być wzorem, jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo. Tylko otrząśnijmy się. Jakby, no pewnie, że jesteśmy troszeczkę przygnieceni tym elementem negatywnym, jakimś tam smutkiem też, ale odrzućmy to na chwilę chociaż i dostrzeżmy, ile ich jest w każdej rodzinie. Tych małżeństw pięknych jest bardzo dużo. Po trzecie, owszem, ci młodzi ludzie, nawet jeśli przeżyli ten dramat negatywnego obrazu małżeństwa rodziców, mają pełne możliwości. Pełne możliwości. Chodzi o to, żeby w to uwierzyli. Stworzenia jakościowo pięknego, doskonałego małżeństwa. Ten balast, ta trauma, to obciążenie przeszłością wcale nie musi być elementem determinującym. Bo często jest takie przekonanie, nie? Skoro się moim rodzicom nie udało, to ja już jestem skazany na niepowodzenie. I bardzo często nawet w terapii się to akcentuje, gdy spotykamy się z małżonkami. No i próbuje się prosić o to, żeby pokazali tą jakość małżeństwa swoich rodziców. I oni opisują, że rzeczywiście była na bardzo wysokim poziomie tego negatywnego obrazu. To jednocześnie wypływa, że oni są przekonani, że skoro to jest taki balast tej przeszłości, to oni są zdeterminowani, że oni już nie mają szansy, żeby stworzyć nową jakość. No nie, jeszcze raz powtarzam, przychodzi ta para młodych ludzi narzeczonych do ołtarza i Pan Bóg dotyka maksymalnym zasobem łaski, stwarza z nich małżeństwo i otrzymują pełny potencjał uzyskania pełni, a więc doskonałości, świętości i piękna. No ale po czwarte też, to co teraz powiedzieliśmy, ojcze, no to musi być treść, która ma po prostu wybrzmiewać w nauczaniu. Zarówno w nauczaniu takim jakby szeroko rozumianym, w Kościele, bo mówimy tutaj o tej przestrzeni, w której mamy jeszcze w Polsce tak ogromnie dużo możliwości. Po prostu naprawdę trzeba to tak robić. W duszpasterstwie dzisiaj musimy zbudować jakieś mechanizmy wielkiej kampanii reklamowej. Piękna małżeństwa, piękna takiego sposobu życia. I propagować to maksymalnie. No i po piąte, kursy przedmałżeńskie. Bez wątpienia. Pokazywać im konkretne wskazania już teraz, kiedy ich mamy na takim kursie.
Panie profesorze, zaprośmy również naszych widzów, słuchaczy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych, których tematem jest małżeństwo jest piękne. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultant Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Pan profesor również pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy wszystkich widzów, słuchaczy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy numery telefonów 657 0013 lub 657 0014, numery w telefonie w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Małżeństwo jest piękne, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Panie profesorze, w trosce o małżeństwo, aby małżeństwo stawało się piękne, jest ważne to, o czym żeśmy już wspomnieli, czyli relacja do Pana Boga, budowanie tego małżeństwa na Panu Bogu, troska o praktyki religijne, o modlitwę w małżeństwie, która jest niesamowitym lekarstwem, poprzez które działa Pan Bóg w małżeństwie, ale jest również ta druga rzeczywistość, czyli troska o relacje małżeńskie między małżonkami. Bo tu jest też pytanie o kwestię miłości. Jak rozumiemy miłość w małżeństwie? Jeśli jest to szukanie szczęścia ukochanej osoby, to w takim aspekcie małżeństwo jest też niesamowitą przygodą. Przygodą, która się nie kończy, bo jest to zadanie. Zadanie, które trwa każdego dnia na nowo. Bo dobro jest nieskończone. Dobro można tworzyć w nieskończoność. To tylko zło ma granice. Dobro nie ma granic. To też jest, myślę, że przepiękne w małżeństwie, że ja mogę każdego dnia na nowo zaskakiwać dobrem tą moją ukochaną osobę. I ta troska o te wzajemne relacje jest, myślę, że również niesamowicie ważna w małżeństwie. W jaki sposób może ta troska wybrzmiewać w tych relacjach małżeńskich?
Tak, ze zdumieniem się przysłuję temu, co ojciec mówi, bo ojciec naprawdę przepięknie, bardzo precyzyjnie to ujmuje. Bardzo dziękuję. Bardzo ważne pytanie, rzeczywiście bardzo ważne pytanie, bo to, o czym powiedzieliśmy, jest fundamentem, bardzo ważnym, najistotniejszym fundamentem, ale na tym fundamencie musi być już ta cała nadbudowa, czyli musi być właśnie ten piękny dom małżeństwa i rodziny, daj Boże, jeśli małżonkowie będą otwarci na potomstwo, a więc obecnych tam w tym domu, w tym małżeństwie dzieci. I bez wątpienia to są bardzo konkretne działania w codzienności. Od rana do wieczora. I znowu z uśmiechem i z radością powiem, przeczytałem z wielkim zainteresowaniem adhortację papieża Franciszka. Oczywiście każdego z nas zaskoczyła. Obszerność jak na adhortację. Bardzo gruba i zasobna treść. Ale zaskoczyła mnie też właśnie taka troszeczkę różnorodność stylistyczna, bez wątpienia. Ale ta charakterystyczna rzecz, którą dostrzegamy w wypowiedziach Franciszka, gdzie on potrafi od razu przechodzić na płaszczyznę bardzo praktyczną. I w adhortacji też to przeczytałem, jako bardzo konkretne podpowiedzi dla nas małżonków, że w tej codzienności małżeńskiej nie może zabraknąć tych czułych pożegnań przed wyjściem do pracy, tych czułych powitań po przyjściu z pracy. I proszę zwrócić uwagę, papież Franciszek zwróci uwagę na to, co jest niby takim drobiazgiem, który się powtarza, takim rytuałem małżeńskim, ale z drugiej strony wiemy, że to jest coś bardzo ważnego, bo od tego się zaczyna. Zresztą małżonkowie też często to podkreślają, że życie składa się z drobiazgów i musimy te drobiazgi pielęgnować. Ja często mówię, słuchajcie, no tak niewiele trzeba, żebyśmy do siebie podeszli rano, przytulili się, czy żegnając się, przytulili się, pocałowali, krzyżyk sobie na czole zrobili i podobnie właśnie w taki czuły, delikatny sposób, trwając chwileczkę w tym przytuleniu, przywitali się po rozstaniu, a potem po południu wypili razem kawę, herbatę, porozmawiali. Kilka lat temu...
I te gesty, o których Pan teraz mówi, to jest również chyba najpiękniejsza reklama małżeństwa dla dzieci.
Bardzo ładne przedłużenie, nie?
Które tak, się przyglądają.
Bo jak my mówimy o tym, że samo małżeństwo jest reklamą samego Pana Boga, ukazywaniem, jakby objawianiem piękna Pana Boga, to dla dzieci reklamą małżeństwa jest właśnie to, w jaki sposób małżonkowie w codzienności się nawzajem traktują. I przepraszam, no nie ma tu usprawiedliwienia typu, no jesteśmy zabiegani, zmęczeni, nie mamy czasu, bo ja wtedy pytam, kochani, jak nie mamy czasu na małżeństwo, no to na co my ten czas mamy? To już jest jakaś nasza tragedia. Kilka lat temu zetknąłem się z taką pozycją i z dużym takim wewnętrznym poruszeniem ją przeczytałem, tajemnica szczęśliwych małżeństw. I rzeczywiście bardzo rzetelna, taka socjologiczna praca, polegająca między innymi też na tym, że ta pani po prostu pytała małżonków, o których wiedziała i których widziała szczęśliwymi, bo to widać. To widać po prostu nawet w takim kontakcie jednorazowym, krótkim, jak oni ze sobą są, gdzieś tam jadąc, idąc, to widać, że są szczęśliwi. I ona ich pytała, powiedzcie mi, na czym ta tajemnica polega. I również była zaskoczona, że no nic wielkiego, że to po prostu tą tajemnicą szczęśliwych małżeństw jest ilość tych drobiazgów, jest ta jakość codziennego życia, ten wzajemny szacunek, jak największa ilość delikatności w zwracaniu się do siebie nawzajem, ta dżentelmeńskość, ta grzeczność, ta uprzejmość, to nadskakiwanie sobie nawzajem, to jak święty Paweł mówi, prześciganie się w czynieniu dobra. Tylko my musimy sobie po prostu to wbić do głowy.
Można by to powiedzieć, ująć w takie słowa, takie bycie dla siebie nawzajem. I to jest również...
Pełne bycie dla siebie nawzajem.
To jest również bardzo konkretny element tworzący, konstytuujący piękno małżeństwa. Bycie razem dla siebie. Panie profesorze, odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo.
Bardzo proszę. Z kim mamy przyjemność?
Ja się nazywam Arkadiusz z Warszawy.
Prosimy.
Chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się tutaj spodobała wypowiedź gościa, który jest u Państwa studio, o tym, że warto by było w jakiś sposób promować małżeństwo i o tym mówić, nagłaśniać to, bo trzeba sobie uświadomić jedną kwestię, że małżeństwo jest od wielu lat w Polsce, ale nie tylko, myślę, że na świecie, instytucjonalnie niszczone. No nie było problemu z małżeństwami. I teraz instytucjonalnie małżeństwo powinno być wspierane, żeby mogło się obrodzić. I tutaj myślę, że jest z jednej strony duża rola Kościoła, a z drugiej strony duża rola państwa. Żeby właśnie z jednej strony promować, a z drugiej strony tworzyć warunki odpowiednie, żeby rodziny mogły się odradzać. I tutaj taki mam pewien konkretny postulat, żeby stworzyć takie środowiska, gdzie właśnie ludzie by chcieli zakładać rodziny, mieć dużo dzieci i żeby się mogli wspólnie od siebie uczyć i wspólnie sobie nawzajem pomagać. Jakby to było, można było to w jakiś sposób zorganizować w formie jakiejś społeczności. Czyli jakiejś małej, lokalnej społeczności, która by wspomagana przez państwo i przez Kościół mogła właśnie doświadczać tym, czym jest rodzina, rozwijać się w tym i pokazywać to na zewnątrz. I myślę, że właśnie to mogło być takim pomysłem na promocję rodziny. Z tym, że trzeba pamiętać, że nie można zostawić tych młodych ludzi samemu. Tutaj aktywnie musiałby się włączyć i państwo, i Kościół, żeby właśnie stworzyć instytucjonalne wsparcie. Czyli odwrócić pewien trend instytucjonalny, który do tej pory, można powiedzieć, jeszcze istnieje. Także to chciałem powiedzieć.
Dziękujemy serdecznie, panie Arkadiuszu, za również pana słowa, pana sugestie.
Ja również bardzo dziękuję panu Arkadiuszowi za bardzo rzeczową i taką dojrzałą i odpowiedzialną wypowiedź. Kiedy pan Arkadiusz mówił o owym instytucjonalnym niszczeniu rodziny, to od razu w mojej świadomości przywołałem fragment wypowiedzi świętego Jana Pawła II. Znowu chcę podkreślić, jak ogromnym darem dla Kościoła, dla świata, ale też dla Polski był ten pontyfikat właśnie ze względu na taki jego charakter, o którym krótko papież Franciszek w czasie homilii kanonizacyjnej powiedział dwukrotnie: papież rodziny. dwukrotnie go tak wówczas nazwał, bo rzeczywiście w pełni na ten tytuł zasłużył. Tyle, co zrobił, tyle, co napisał, niekwestionowanie, najwięcej w całej historii Kościoła spośród wszystkich papieży. Ale jednocześnie wizjoner, prorok. I w 2004 roku, to było w grudniu, tuż przed śmiercią, jakby podsumował właśnie tą część wypowiedzi, w której wskazywał nam na niebezpieczeństwa i powiedział tak. Niestety ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. 11, już 12, teraz w grudniu będzie 12 lat temu, takie słowa wybrzmiały, no, przerażające, ataki na małżeństwo i rodzinę. I bardzo dziękuję panu Arkadiuszowi za to, że pan powiedział tak, skoro rzeczywiście jest instytucjonalny jakiś zamach na małżeństwo i rodzinę, a jest, właśnie między innymi dlatego, że święty Jan Paweł II tak konkretnie to wyraził i potwierdził, to musi z drugiej strony być bardzo dobrze przemyślany plan takiego instytucjonalnego wspierania rodziny. Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, nigdy nie miałem co do tego najmniejszych wątpliwości. I w różnych płaszczyznach, bo zarówno jeśli chodzi o duszpasterstwo, i tutaj znowu papież Franciszek w adhortacji Amoris Laetitia powiedział, że musi być w Kościele jakaś forma, proszę popatrzeć, jakiego ładnego wyrażenia użył, towarzyszenia małżeństwom. On wcześniej w wypowiedziach mówił, że towarzyszenia młodym małżeństwom, ale w adhortacji jest to też rozszerzone, że towarzyszenia i tym młodym, i na każdym etapie towarzyszenia małżeństwom. I mówiąc o tym towarzyszeniu, również zachęcał, tak jak pan Arkadiusz powiedział do tego, żeby między innymi taką formą towarzyszenia były małżeństwa z większym stażem. Czyli małżeństwa w pojedynkę, w środowisku takich małżeństw doświadczonych, jakby przejmując, nie precyzując, bo o formach pracy możemy pomyśleć, przejmują jakby opiekę nad tymi młodszymi w duszpasterstwie, w parafii. To nie jest trudne, żeby właśnie takie formy tego wspierania tych młodych małżeństw przez te małżeństwa z większym stażem zaczęły funkcjonować. Musimy po prostu tylko nad czymś takim się zastanowić i zaplanować. Natomiast bardzo ważną rzeczą, i pan Arkadiusz również powiedział o tym, że również i państwo powinno się nad tym problemem pochylić. Wiesz, artykuł 18 Konstytucji to gwarantuje, że małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo jest pod tą szczególną opieką Rzeczpospolitej. I ja chciałbym zapewnić, że to myślenie jest obecne w tej chwili w całej strukturze rządu. Najpierw, bo to też jest bardzo ważny sposób wspierania małżeństw w znaczeniu profilaktyki przed kryzysami, wobec kryzysów, aby zabezpieczyć podstawy bytu materialnego. Bo trudno jest budować piękne relacje i to w każdym szczególe, jeśli się borykamy z brakami w zakresie podstawowym. Czyli program 500+, program Mieszkanie+, i każdy inny element, o którym się w tej chwili dyskutuje, związany od chociażby z podniesieniem tej kwoty wolnej od podatku, jest na rzecz wspierania płaszczyzny materialnej, ale to nie wystarczy. Rzeczywiście jest dzisiaj już ten moment, w którym trzeba byłoby zacząć myśleć, w jaki sposób pomagać małżeństwu i rodzinom, w różnych formach kryzysu. Łącznie z takimi kryzysami właśnie wynikającymi ze słabnięcia więzi. Jest to obowiązek państwa, bez wątpienia. Tak jak pan Arkadiusz też to podkreślił.
I też widzimy, że te instytucjonalne ataki na rodzinę, do czego doprowadzają? Również w przestrzeni Kościoła do pewnego rodzaju pytań o to, czy by nie zreformować małżeństwa. To znaczy bardziej zliberalizować, zrelatywizować małżeństwa. Jakie to jest niebezpieczne?
Ja nie ukrywam, że miałem ten niepokój wtedy, kiedy odbywały się sesje synodu i ten okres roczny między sesjami, wynikający z tego, jakie do nas dochodziły treści, ale przede wszystkim w przestrzeni medialnej. Ale nad tym wszystkim we mnie ciągle góruje zaufanie wobec Pana Boga. Jeszcze raz podkreślając, że to Pan Bóg stworzył małżeństwo, że Panu Bogu bardzo zależy na jego pięknie, świętości, doskonałości, jakości. Jest poręczycielem, jest gwarantem tego, że możemy to osiągnąć. Różne są źródła tych ataków, bez wątpienia. Jest też troszeczkę zamieszania właśnie w tej przestrzeni, jaką ojciec wskazuje, no ale trzeba rozpoznawać, trzeba temu wychodzić naprzeciw, ale przede wszystkim właśnie z tą motywacją, że nasze ludzkie działania w tym kierunku są cały czas niezwykle mocno wspierane bardzo konkretnymi działaniami Pana Boga. Skoro Jemu tak zależy, a ja co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, no to On bardzo chce nam pomagać. Tylko tyle, że bardzo ważny szczegół, co do właśnie też tego instytucjonalnego wspierania małżeństw, ale w przestrzeni Kościoła. Nie może się to dokonywać w pojedynkę. W zasadzie to, co ja do tej pory jeszcze obserwuję, to, że tak troszeczkę się to dzieje w rozproszeniu. Wiele środowisk w Polsce na rzecz małżeństwa i rodziny robi mnóstwo bardzo dobrych rzeczy i podejmuje i realizuje mnóstwo fantastycznych inicjatyw. Ale jest to ciągle działanie w rozproszeniu. Czyli być może niewiele trzeba, być może tylko skoordynować, spotkać się, porozmawiać. W ramach działania Rady do Spraw Rodziny, Konferencji Episkopatu Polski, której jestem, tak jak ojciec wspominał, konsultorem, zaproponowaliśmy w ubiegłym roku, to była propozycja w czasie rozmowy, ale też taka propozycja została przeze mnie złożona na piśmie, aby zorganizować w Polsce krajowy synod rodziny jako owoc też właśnie tego ogólnokościelnego synodu rodziny, który się odbył w Rzymie. Krajowy synod rodziny. Z tym akcentem, że nasze duszpasterstwo katolickie i w ogóle nasza specyfika katolicka naszego narodu i naszej ojczyzny no uprawnia nas do tego, żeby jednak pochylić się nad wartością, nad pięknem małżeństwa i rodziny właśnie w obrębie naszej ojczyzny, naszego Kościoła. I stąd krajowy synod rodziny, który między innymi za cel miałby skonsolidowanie tych wszystkich środowisk, tych wszystkich działań, spotkanie się, wypracowanie pewnych form tego instytucjonalnego wspierania małżeństwa i rodziny. No, wówczas powiedziano, że 2016 rok nie jest dobrym czasem na to, żeby o tym myśleć, bo rzeczywiście jubileusz 1050. rocznicy, Światowe Dni Młodych i teraz intronizacja. On już się kończy i mam taką nadzieję w sercu, ogromną, że do czegoś takiego w najbliższym czasie dojdzie w naszym polskim Kościele, bo mamy tak ogromną ilość wartości, skarbów w tej przestrzeni duszpasterstwa małżeństw i rodzin w Polsce, że wystarczy to tylko teraz po prostu maksymalnie wykorzystywać, zintensyfikować korzystanie z tego.
Dajmy możliwość kolejnemu słuchaczowi. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mamy przyjemność?
Piotr Fromborna.
Prosimy bardzo.
Witam ojca i pana doktora. Bardzo piękny program mnie zainteresował. Naprawdę małżeństwo piękne i dobre. Tylko trzeba umieć z niego korzystać, jak pan doktor powiedział. Jakoś mogę też takie, dałbym świadectwo, jako praktyk, wychowałem mnie, bo żona mi zmarła, to za długi czas, sporo dzieci miałem, 17 lat najstarsza i 5 lat Wiktoria, która dałem na imię jej Wiktoria, że komuna runie i tak się stało. No i modlitwa to czyni cuda, zostałem sam w dorce, przyjechali we Fromborku, tu mieszkam 46 lat, teraz będzie w grudniu. Szkołę wybudowałem w 81 roku, krzyż pierwszy powiesiłem, później 16, to mieli mnie za co zwalniać, ale wytrwałem to wszystko. No i spojrzałem teraz jeszcze na Ojca Świętego. Konflikty między władzą a ludem rację ma zawsze lud, Jan Paweł II, bo te proporczyki i różne poznańskie w samochodzie, bo bym kierowcą woziłem, to ich raziło w stanie wojennym. No ale nie uległem się. No jak żona mnie zmarła, to zacząłem, modlitwa czyni cuda, modliłem się. No i na mszę za ojczyznę jeździłem do kościoła świętej Brygidy co miesiąc. Trzy sprawy tam wygrałem. no bo tu przegrywałem. No i z kolei zacząłem się modlić, no bo potrzebne, widzę tu dzieci, nie tego małe, nie jeszcze, nie Wiktoria, do przedszkola, ja do pracy. No z kolei nie, zacząłem się bardzo modlić o żonę. Sobie znaleźć to jest łatwo, ale znaleźć matkę dla dzieci to jest bardzo trudno. O tym pomyślałem. No i dzięki Bogu znalazłem. Ożeniłem się, pierwsza żona 8 lat była młodsza, druga 18. Panienka była z Elbląga, ale jeszcze gender nie była uczona. To jest czysta była, dziewico. I właśnie to mówię, daję to świadectwo, dlatego, żeby ludzie wiedzieli, że modlitwa czyni cuda. Ile to się mówi na siostry zakonne, na księży, a jednak to jest nieprawda. To są wyjątki tylko. Nie. I z tą żoną mam dwoje dzieci. Syn studiuje, magister robi, pomimo tyle, że nie miała nawet pracy, bo jak Paśniewskiego witał. Taki no, porywczy jestem, bo mój tato w 20 roku z Sowietami walczył, no czele z tym sutkiem. Mamusia patriotyczne piosenki mnie śpiewała. I u mnie Bóg, honor i ojczyzna to jest najdroższe, nie? A później żona i rodzina, no może nie trochę, a za dużo byłem zaangażowany. No i z kolei mam ten syn i jeszcze córkę, Anna Maria też ma na imię, też studiuje. No i z kolei nie, bardzo żono się kochamy. Ja się nie wyobrażam, jak chorowałem 10 lat, tak jak pan doktor powiedział, że nawet żona mnie wstrzymywała na duchu. Wyzdrowiałem, jestem prężny, zdrowy jeszcze, 18. Żona teraz miała 3 operacje na zaćmę i 2 siatkówki. Aż do rzecznika praw pacjenta, żeby to szybciej, ale dzięki Bogu wszystko się udaje, zdrowie i wiem, że modlitwa czyni cuda. Żona to tak powiedziała, Piotruś, Pan Bóg nam daje lekarzy, aniołów, bardzo dobrych lekarzy poznajemy, bo są różne, ze starego układu już nie będę o nich mówił, no. Także milwe takie lekarze i profesorzy, także jestem szczęśliwy, wychowały mnie te 4 dzieci żonatych, i wszyscy moi dzieci głosują tak jak ja, bo tak ich wychowałem. Ania mówi, tatu, zwyciężymy. Ja mówię, Aniu, musimy zwyciężyć. I także naprawdę, że tylko modlitwa, tak jak pan doktor powiedział, zawsze się zmodlę i z żony jestem zadowolony i z dzieci, no i zdrowszy nawet, bo tak jak pan doktor powiedział, bo razem w małżeństwie to czuje się miłość, modlitwa i zdrowie. Także Bóg zapłać dla ojca i dla pana doktora za to świadectwo, za ten program, a jestem słuchaczem już 22 lata Radiem Maryjem i wszyscy nawet podpisy zbierałem, żeby było telewizję trwała. W marszu brałem udział razem z żoną, z flagą moją czerwono, zawsze jeżdżę, nie tego, biało-czerwono.
Panie Piotrze,
szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy za to świadectwo życia małżeńskiego.
Rzeczywiście to, co najmocniej wybrzmiewało w wypowiedzi, bardzo pięknej, bardzo panie Piotrze, dziękuję za tę wypowiedź, to jaką siłę ma modlitwa. Kilka razy i to, co jest dla mnie bardzo ważne, co lubię podkreślać, wypowiadane przez mężczyznę, żeby też troszeczkę burzyć ten mit, że za modlitwę w małżeństwie, w rodzinie, za religijny przekaz wiary, to wszystkim jest odpowiedzialna żona, matka, kobieta. Nie, mężczyzna jest tym filarem tego przekazu, tego fundamentu duchowego w rodzinie i pan Piotr mocno to podkreślał, ale też w odniesieniu właśnie do tego, że pan Piotr się modlił, proszę popatrzeć, jako wdowiec z bardzo praktycznym podejściem też pomocy w wychowaniu dzieci, które zostały z tą malutką 5-letnią Wiktorią, pan Piotr się modlił o żonę i o matkę i wymodlił wspaniałą kobietę, jakie ładne słowa o niej wypowiadał i o ich małżeństwie. Więc jakby troszeczkę wracając do tego, o czym mówiliśmy o młodych ludziach, o ich lękach, to jest to też ważne, jakieś antidotum i wsparcie. Są lęki, rozumiemy to, ale modlitwa czyni cuda. I od wczesnych lat szkolnych, powiedziałbym, trzeba do Pana Boga takie modlitwy zanosić. Dziewczyny o dobrego męża, chłopcy o dobrą żonę. Nie ustawać w tej modlitwie. Być może, teraz Bogu dziękuję za to, że upowszechnia się w Polsce nowenna pompejańska, również podjąć tę nowennę pompejańską. To są dla nas tak wielkie narzędzia, tak skuteczne narzędzia, że no nie może nie być pozytywnego efektu.
Małżeństwo to również wspólna droga do świętości. I o tym nie wolno nam zapominać w tym temacie również, bo świętość jest celem naszego życia. Życie w Królestwie Niebieskim i wspólne towarzyszenie sobie, wspieranie się w tej drodze. Też wskazywanie pewnego rodzaju słabości w celu, aby poprawiać, aby naprawiać to, co może jeszcze ułomne i słabe. I to wspólne towarzyszenie jest również niesamowicie ważne i cenne w życiu małżeńskim. I to jest również, myślę, że piękny taki wyznacznik tej wspaniałości i piękna małżeństwa.
No to, co teraz ojciec powiedział, to jest w pewnym sensie takim przypieczętowaniem całej tej naszej refleksji. Bo gdybyśmy zapytali, w takim razie po co to nasze zaangażowanie w tym kierunku, żeby osiągnąć ową doskonałość, harmonię, jasność, piękno. No właśnie po to, żeby ostatecznie stanąć przed Panem Bogiem, zachwycić się Jego pięknem już po tamtej stronie i doznać tej radości, że to spojrzenie Pana Boga na nas potwierdza, że jesteśmy na miejscu, że jesteśmy we właściwym miejscu. Bez wątpienia. Chcę to też tak nazwać, że marzę o tym, żeby właśnie świętość razem z moją Jolą, z moją kochaną żoną osiągnąć. Teraz być jak najbliżej siebie, ale przede wszystkim właśnie razem iść w tym kierunku. Po to te składniki, o których mówiliśmy, jako fundament Eucharystia, adoracja, nasza potem codzienna wspólna modlitwa i potem cała ta troska o jakość życia codziennego i o to, żebyśmy byli doskonałą reklamą piękna Pana Boga właśnie po to, żeby osiągnąć świętość.
A gdy mógłbym zapytać tak na zakończenie, dla Pana, dla Pani Jolanty, małżonki, 35 lat wspólnego życia małżeńskiego i z tej perspektywy 35 lat wspólnej drogi przez życie do świętości, w kontekście dzisiejszego tematu, małżeństwo jest piękne. Co jest najpiękniejsze dla Pana w małżeństwie?
No, mówiąc w takim chyba pierwszej refleksji, jaka mi się nasuwa, to wszystkim właśnie to, że ona przy mnie jest. Że Jola przy mnie jest. Jestem niezwykle Bogu za to wdzięczny, że razem dzielimy te wszystkie trudy, troski, co jest zupełnie naturalne, nie tylko dlatego, że jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym, ale też między innymi dlatego, że sam fakt życia w małżeństwie, którego istotą jest różnorodność płci, dzięki której mamy możliwość uzupełniania się i tworzenia właśnie tej pełni, tej komplementarności, ale oba różnorodność płci, a co za tym idzie, to zróżnicowanie emocjonalne, uczuciowe, psychiczne, jest jedną z takich sytuacji najbardziej konfliktogennych. Bez wątpienia to każdy żyjący w małżeństwie to potwierdzi. Ale mimo tego, że to jest źródło różnych napięć, że samo życie, że również ogrom tych trosk wychowawczych wywołuje różne obciążenia i różne inne zewnętrzne przyczyny. W naszym przypadku początek naszego małżeństwa to też była jeszcze moja służba wojskowa, która przypadła na czasy stanu wojennego. Przeżywaliśmy wtedy naprawdę ogromne lęki, a wtedy byłem skoszarowany jako żołnierz. A więc również to wszystko, co życie zewnętrzne nam wokół nas przynosi. I cały czas jesteśmy po prostu obok siebie. Wiemy, że możemy się nawzajem wspierać, że możemy na siebie liczyć w tych różnych sytuacjach. To jest coś cudownego. Właśnie bycie w tym wszystkim we dwoje. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że Pan Bóg nas dla siebie pięknie na tych drogach naszego życia postawił. Jest to taka ciągła wspinaczka. W każdej wspinaczce pojawiają się jakieś w danym momencie, czy to obsunięcia tych drobnych cząsteczek skały, czy jakieś poślizgnięcie się. Ale wspinaczka ku temu celu, bez wątpienia, w której się niezwykle mocno wspieramy, która na każdym etapie daje możliwość kontemplacji tego piękna wokół nas. Im jest się wyżej, tym większy, szerszy, pełniejszy ogląd tego, co jest wokół nas, tego piękna, które jest wokół nas. Więc kontemplowanie, doświadczanie tego piękna, cieszenie się naprawdę wielokrotnie drobiazgami, nawet tą chwilą, że siedzimy obok siebie i kawkę ze sobą pijemy i niekoniecznie od razu o czymś rozmawiając, po prostu chwilę ze sobą jesteśmy przy tej kawie.
Bardzo dziękuję za to osobiste podzielenie się tym doświadczeniem swojego życia małżeńskiego, bo to również jest, myślę, że dla nas wszystkich słuchaczy, widzów, cenne doświadczenie życia. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, kończymy pomału tę część, pierwszą część rozmów niedokończonych w telewizji Trwam, w Radiu Maria. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, święcki konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Pan profesor również pełni funkcję doradcy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niech pan Bóg błogosławi na ten czas pracy, ale przede wszystkim niech każdy dzień życia małżeńskiego pana i pani Jolanty przybliża do świętości. I niech to życie małżeńskie będzie też taką najpiękniejszą reklamą Pana Boga i samego małżeństwa dla najbliższych, ale również dla tych wszystkich osób, z którymi państwo się spotykacie na co dzień.
Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję, ojcze, za zaproszenie i dziękuję za wyjątkowy klimat tej audycji, tego programu. Dziękuję ojcu za wspieranie, za pytania. No i za to, że wspólnie mogliśmy już taki mały element owej reklamy piękna małżeństwa zrealizować. Bóg zapłać, ojcze.
Zapraszam również na drugą część dzisiejszych rozmów niedokończonych, również z udziałem naszego dzisiejszego gościa w Radiu Maria o godzinie 21.30. Za ten czas bardzo serdecznie dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.